dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam sprawę, która w zasadzie nie była w planach, choć w mojej głowie była od dawna. Ale poczułam, że jest dobry moment, aby nagrać o niej odcinek i to też czynię. Sprawa wydarzyła się 17 lat temu, ale myślę, że do dzisiaj budzi wiele kontrowersji i ponieważ głównie była przedstawiona w mediach tak zero-jedynkowo, postanowiłam dogrzebać się troszkę dalej i zrozumieć, co musiało się wydarzyć, aby doszło do dzieciobójstwa. I stąd też właściwie tytuł dzisiejszego odcinka – Dzieciobójczyni czy ofiara? Bo mam poczucie, że w tej sprawie nie wszystko jest takie jasne, jak zostało przedstawione. I chciałabym właśnie z Wami o tym podyskutować, czy dla Was to jest prosta sprawa. Mamy po prostu do czynienia z dzieciobójstwem i kara jest odpowiednia. Czy może jednak mamy do czynienia z ofiarą, która choć jest winna swoich czynów, jest też przy okazji ofiarą. Zapraszam Was potem do dyskusji, chętnie poznam Wasze zdanie. Z góry dziękuję za Wasze komentarze i dziękuję wszystkim, którzy ostatnio dołączyli do osób wspierających mnie na YouTube. Zauważyłam i bardzo dziękuję. A tymczasem zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Sierpnia 2003 roku. Czerniejowie, niedaleko Lublina. Córki małżeństwa K dokonały makabrycznego odkrycia. Dochodziła 14. W domu panowała codzienna krzątanina. Do państwa K na ten czas przyjechała babcia. Żeby jakoś zapełnić dzieciom czas, postanowiła zaplanować sprzątanie. Na dziś miała być piwnica. W piwnicy były trzymane między innymi kiszonki. Były to zeszłoroczne zapasy i wydobywał się z nich już jakiś nieprzyjemny fetor, więc babcia zarządziła, że pora pozbyć się tych beczek, a właściwie ich zawartości i zniwelować ten zapach. Dziewczynki miały 8 i 12 lat, więc poradziły sobie we dwie z beczką. Po prostu przetoczyły ją na pole i tam miały z niej usunąć śmierdzącą kapustę, a następnie dokładnie umyć beczkę. Otworzyły wieko, przewróciły beczkę na ziemię i czekały, aż wyleci kapusta. I tak też się po chwili stało, tylko że za wylatującą kapustą wypadło coś, czego się kompletnie nie spodziewały. Z beczki wypadły jakieś szeleszczące reklamówki, które zawierały coś, co od razu wywołało w nich niepokój. Ale na wszelki wypadek dziewczynki postanowiły się przyjrzeć uważniej. Nagle dostrzegły wyraźnie odróżniające się główki. Dziecięce główki. Trzy nienaturalnie poskręcane ciała noworodku wysunęły się z folii. Później dwie kolejne reklamówki rozpakowywali już policjanci. Dziewczynki z płaczem przybiegły do domu i opowiedziały ojcu o potwornym znalezisku. Andrzejka, ojciec dziewczynek, niezwłocznie zawiadomił policję. Z rodziny K w tym czasie brakowało tylko jednej osoby, matki dziewczynek i żony Andrzeja K, bo Jolanta K opuściła dom na kilka dni przed odkryciem zwłok noworodków. Jej odnalezienie trochę potrwa i dopiero po miesiącu uda się policjantom do niej dotrzeć. W tym czasie wezwani na miejsce funkcjonariusze nie kryli zaskoczenia. Widok rozkładających się ciał jest przerażający, a co dopiero, gdy są to noworodki. Początkowo sądzono, że policjanci mają do czynienia z trójką dzieci, ale wezwano na miejsce lekarza medycyny sądowej, który po chwili stwierdził, że niestety w plastikowych torebkach znajduje się łącznie 5 ciał dzieci, 4 chłopców i 1 dziewczynki. Lekarz na wstępie zauważa, że noworodki mają dosyć fachowo, specjalistycznie odcięte i podwiązane pępowiny, tak jakby ktoś się na tym dosyć dobrze znał. Są to jedynie wstępne ustalenia, które otrzymuje policja, a na dalsze informacje będzie trzeba poczekać aż do sekcji zwłok. Choć już na tym etapie są pierwsze podejrzenia i dotyczą one tego, że wszystkie dzieci zostały zamordowane. Czerniejów to niewielka miejscowość. Nie dziwne więc, że jeszcze tego samego dnia o wstrząsającym odkryciu dowiedzieli się jego mieszkańcy. Nie trzeba było też wiele czasu, aby o makabrycznym znalezisku poinformowały media ogólnokrajowe. Właściwie sama pamiętam ten materiał w wiadomościach, potem chyba w czymś w stylu w Uwadze. I było to tam przedstawione naprawdę makabrycznie i bardzo obrazowo. To odkrycie jest zaskakujące dla wszystkich. Sąsiedzi państwa K są w szoku. Według nich to była normalna, spokojna rodzina. Co ciekawe, byli też jedną z najzamożniejszych rodzin we wsi. Nikt nie mógł uwierzyć, że na terenie ich domu mogło dochodzić do tak makabrycznych czynów. Ludzie woleli wierzyć w pogłoski, że beczka być może została zakupiona przez państwa K, którzy byli zupełnie nieświadomi tego, co kryło się w jej środku. Ogólnie rodzina K cieszyła się w Czerniejowie dobrą opinią. Wychowywali łącznie czwórkę dzieci, od 2 do 18 lat. Mieszkali w dużym domu, prowadzili sklep, co tydzień chodzili do kościoła. Nic nie wskazywało na to, aby w tej rodzinie dochodziło do jakiejkolwiek patologii. Według sąsiadów Jolanta była dobrą matką, z kolei jej mąż był uważany za porządnego i pracowitego mężczyznę. Dlatego wszyscy sąsiedzi zaklinali się, że absolutnie po Jolancie nie było widać, żeby była w ciąży. Więc tym bardziej zastanawiali się, skąd mogły pojawić się te noworodki znalezione w beczce. Dopiero krewni małżonków wypowiadają się o nich trochę w innym świetle. Ich zdaniem kobieta nie była dobrą matką. Lubiła alkohol, bywała milcząca i skryta. Czasami znikała z domu, nawet na kilka dni. I tak też było przed znalezieniem martwych noworodków. 38-letnia wtedy kobieta wyszła kilka dni wcześniej, mówiąc starszej córce, że jedzie oddać pieniądze jakiejś znajomej i nie uprzedziła ani kiedy wróci, ani gdzie dokładnie będzie, ani nie podała żadnych innych szczegółów. Dopiero śledztwo ujawni wkrótce kolejne bulwersujące okoliczności tej zbrodni. Ale zanim to nastąpi, śledczy będą błądzić po omacku. Dopiero po odkryciu owej beczki ludzie zaczęli się wypowiadać, że gdy zawiał wiatr, to trudno było znieść jej fetor, ale nikt nie zwracał na niego uwagi. Życie jak to w małej miejscowości skupia się głównie wokół szkoły, kościoła i sklepu. Dopiero odkrycie tego, co działo się u państwa K, burzy tę wiejską sielankę. Wszyscy zaczynają plotkować między sobą. Zastanawiają się, jak to możliwe, że nic nie zauważyli. Jedna z gospodyń wypowiada się w ten sposób. Grzeczne ludzie, pracowite nad wyraz. Ona przecież była katoliczka. Nieraz widziałam, jak prowadziła dzieci do kościoła. No, może ostatnio nie. Okoliczni mieszkańcy z innych wsi plotkują na temat mieszkańców Czerniejowa, nie dowierzając, że nikt nic nie widział. Mówią o tym w ten sposób. Jedno wieś wie na pewno. Natura by nie pozwoliła ukryć pięciokrotnej ciąży. Przecież chłopczyk z beczki ważył ponad 3 kg. Może jedno można było zakamuflować. Ale tyle nie schowasz. Ludzie mogli przeoczyć, a rodzony mąż? Była otyła, lubiła ubierać się krótko. Nie ukryłaby. Bo to, co jest ważne, początkowo zakładano, że doszło do zabójstwa pięcioraczków. Dopiero późniejsza sekcja zwłok wykaże, że dzieci te pochodziły z osobnych ciąż. Choć publicznie wszyscy raczej wypowiadają się pozytywnie o rodzinie K, to gdy dziennikarze wyłączają dyktafon, dowiadują się dużo ciekawszych rzeczy. Ludzie coś wspominają, cedzą półsłówkami, że w tej rodzinie sielanki ostatnio nie było. Mówią, że kiedyś to mieli delikatesy w Majdanku, że potem jeszcze wynajęli obok GS-u kawałek i że ogólnie było dobrze, póki Jola nie wzięła spraw w swoje ręce. Do marca tego roku pracowała w sklepie, i piła. Podobno narobiła długów. Inny mieszkaniec dodaje, że nie będzie owijał w bawełnę i według niego pani Jolanta była po prostu łajdaczką. Tylko woda, chłopy i spanie na ladzie. W efekcie cała wieś zaczęła unikać ich sklepu. Inna sąsiadka się zastanawia, że może i podupadli, ale żeby tak z dziećmi zrobić, że przecież dla nich człowiek od ust sobie odejmie. A dzieci mieli dobre, pracowite. Choć dodaje, że z Jolanty to nie była zbyt dobra gospodyni. Podobno w pewnym momencie jej mąż Andrzej pognał ją ze sklepu i gdzieś zaczęła jeździć z reklamówką. Mówiła, że pracuje w Lublinie. Ale nikt w żadnej pracy jej nie widział. Ktoś słyszał, że w delikatesach, ktoś inny, że w akwizycji. Co ona przewoziła w tych siatach, wszyscy się zastanawiali, ale dalej nikt nie znał odpowiedzi. A nurtowało to sąsiadów, bo kobieta dosyć często wracała z Lublina o 23, że niby z pracy. Ale jakoś nie mogli uwierzyć, że o takiej godzinie wraca z pracy. Choć podobno pieniądze skądś miała. I tutaj pojawiają się pierwsze takie plotki o tym, że Jolanta prowadziła nielegalną działalność akuszerską. A może wplątała się w mafię, dodaje inny sąsiad. Również mieszkańcy wiedzą o jej dziwnych wyjazdach. Wybywa z domu na 3-4 dni, często bez słowa. I faktycznie ostatni raz znów bez słowa wyjechała gdzieś koło soboty. A do makabrycznego odkrycia doszło w środę. Minął ją wtedy jeden z sąsiadów i wspomina, że szła w białym kostiumie, była bardzo blada. Wymamrotała dzień dobry, ale ogólnie była smutna. Nie była zadowolona z życia. Wspominała jedynie, że jedzie do jakiejś Krysi oddać czy tam odebrać pieniądze. Ale nikt nie wiedział, kim była Krysia. Ktoś jeszcze wspomniał, że widział ją w niedzielę, jak zatrzymywało auto. I ślad po niej zaginął. Bliscy Jolanty dodają, że kobieta zawsze była nad wyraz skryta, ale w kwestii aborcji miała jasne stanowisko. Zawsze wyrażała sprzeciw. Rano, dzień po tragedii, Andrzejka, jak gdyby nigdy nic, otworzył sklep. Mówił ludziom, że od marca nie zbliżał się do żadnej kobiety. Ale co tu marzec? Analizowali sąsiedzi. Do policji docierają pierwsze plotki o tym, że Jolanta najprawdopodobniej pokłóciła się z mężem i dlatego wyjechała. A ten nie zgłosił zniknięcia żony, bo jak twierdził wcześniej, często dochodziło do podobnych sytuacji. Jednak teraz ta przedłużająca się nieobecność była zastanawiająca. Policja więc zdecydowała, że należy wszcząć poszukiwania 38-letniej Jolanty K. W początkowym etapie śledztwa policja brała pod uwagę kilkanaście hipotez, przy czym dwie zostały uznane za najbardziej prawdopodobne. Zniknięcie Jolanty zaczęło być bardzo znaczące i policjanci podejrzewali, że kobieta może mieć jakiś związek z morderstwami. To, że kobieta była sprawczynią tych zbrodni, było jedną właśnie z tych dwóch głównych hipotez. Z kolei druga zakładała, że w Czerniejowie prowadzono nielegalną praktykę akuszerską. Rok wcześniej w tej samej wsi znaleziono martwego noworodka z licznymi obrażeniami. Dziecko ktoś porzucił pod kościołem. Niestety jego matka do dziś nie została ustalona. Tymczasem pojawiły się wstępne wyniki sekcji zwłok. Z raportu wynikało, że noworodki urodziły się żywe i były zdolne do samodzielnego życia. Wykluczono także, że mogły pochodzić z ciąży mnogiej. Jako przyczynę śmierci podano uduszenie. Niektóre z dzieci zostały po śmierci owinięte w gazety z końca lat 90. Istniało więc prawdopodobieństwo, że przez kilka lat mogły być trzymane w jakiejś chłodni, a później ktoś się umieścił w beczce po kiszonej kapuście. Sprawą zajął się Zakład Medycyny Sądowej Lubelskiej Akademii Medycznej i ustalił, że noworodki mogły leżeć w beczce przynajmniej kilka miesięcy, a wcześniej przebywać w chłodni. Aby ustalić stopień pokrewieństwa między dziećmi, potrzeba było jeszcze 2 tygodni na badania DNA. Oprócz śladów duszenia na ich ciele nie znaleziono żadnych obrażeń zewnętrznych, które mogłyby być także przyczyną zgonu. Na podstawie tego raportu lubelska prokuratura postanowiła zmienić kierunek śledztwa. I wcześniej rozważała łagodniejsze okoliczności, czyli możliwość przestępstwa pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu. Ale z uwagi na stan faktyczny zdecydowali się wyeliminować tę kwestię. Zatem skupili się tylko na zabójstwie więcej niż jednej osoby, za które przewiduje się karę dożywotniego pozbawienia wolności. Mimo nagłośnienia sprawy i poszukiwań Jolanty K. w całej Polsce, kobieta nadal nie nawiązała kontaktu ani z rodziną, ani z policją. Jej ukrywanie z dnia na dzień stawało się coraz bardziej podejrzane i przemawiało za tym, że kobieta prawdopodobnie ma związek ze zbrodniami. Wstępnie oszacowano, że do zabicia dzieci mogło dojść między 1992 rokiem a 2003. We wrześniu w końcu nadeszły wyniki DNA 5 noworodków, które wykazały, że ich biologicznymi rodzicami byli Jolanta i Andrzejka. Wykluczono także, aby noworodek, który został znaleziony przed rokiem na schodach kościoła, był spokrewniony z rodziną K. Zdecydowano, że za Jolantą K. należy rozesłać listy gończe. Jej rysopis podano w mediach. Dodatkowo przewidziano nagrodę. Za wskazanie miejsca, gdzie ukrywa się kobieta, przewidziano 5000 złotych nagrody. W międzyczasie, 19 września, lubelska policja zdecydowała się zatrzymać 44-letniego Andrzeja K. Następnego dnia mężczyzna został aresztowany pod zarzutem udziału w zabójstwie dzieci. Mężczyzna nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Twierdził, że nic nie wiedział o ciążach żony. Tak naprawdę policja miała związane ręce, bo kluczem do rozwiązania tej sprawy była Jolanta K. Zdecydowano jeszcze, że należy przebadać Andrzeja K. na wykrywaczu kłamstw. Wynikało to z tego, że z jednej strony mówił, iż nie wie skąd w jego domu są zwłoki dzieci, że absolutnie nie wiedział, aby jego żona była w tym czasie w ciąży, to jednak jego postawa była dla policjantów zastanawiająca, bo według nich zachowywał się tak, jakby nie był zaskoczony zatrzymaniem. Parę dni później, w nocy z 21 na 22 września w Lublinie, jeden z mieszkańców miasta rozpoznał Jolantę K. na publikowanym portrecie w prasie. Następnie wskazał jej miejsce pobytu policji i w ten sposób udało się zatrzymać kobietę. Od razu rozpoczęto wielogodzinne przesłuchania, a kobieta właściwie po chwili przyznała się do zabicia trojga dzieci. W późniejszym okresie śledztwa przyzna się do wszystkich 5 zabójstw. Nie kryła żadnych szczegółów, właściwie opowiadała o wszystkich szczegółach zbrodni. Jej zeznania były naprawdę wstrząsające. Mówiła, że rodziła w domu, w wannie napełnioną wodą. Później dzieci zabijała, przytrzymując ich główki pod wodą. Zawijała w gazety i torby, a później chowała do domowej chłodziarki. Twierdziła, że dokonywała tych czynów, bo bała się męża. Jej zdaniem Andrzejka nie akceptował kolejnych ciąż i kazał jej się pozbyć niechcianych dzieci. Twierdziła, że znęcał się nad nią psychicznie i fizycznie i że właśnie z tego powodu miała wyjechać z Czerniejowa 15 sierpnia. Nikomu nie zwierzała się ze swoich problemów, bo była raczej osobą skrytą i małomówną. Wkrótce sąd rejonowy zadecydował, że należy tymczasowo aresztować Jolantę K. Zarzucono jej dokonanie 5 morderstw. Jej mąż Andrzej K. również tymczasowo został aresztowany pod zarzutem udziału w 5 morderstwach. Do tego ich władza rodzicielska została zawieszona, a pozostałą 4 dzieci miała zająć się rodzina zastępcza. I przyznacie, że opowieść do tej pory brzmi strasznie, ale dobrze byłoby ją uzupełnić słowami Jolanty K. I w tym momencie chciałam podziękować Sebastianowi, który znalazł dla mnie artykuł, dzięki któremu możemy poznać wersję wydarzeń bezpośrednio od samej Jolanty. Przenieśmy się zatem teraz do jej historii. Dzieciństwo spędziła w Czerniejowie, pod Lublinem. Jej ojciec był stolarzem. Potem zachorował, miał wylew. był bardzo chory. Tego też względu nie mógł zeznawać przed sądem. I mama pracowała w zakładach mięsnych jako pracownik fizyczny. Niestety dosyć wcześnie straciła ją, bo jako 15-latka akurat panował wtedy w Polsce stan wojenny. I jak wracali z pasterki, mamę wjechał jakiś wojskowy samochód. Przygniótł ją do drzewa. Jej ojciec był dobry, ale po śmierci mamy coś się w nim przełamało i zaczął nadużywać alkoholu. Cały dom spoczął na jej głowie. Musiała zajmować się młodszymi braćmi, a wiadomo, że było to spore obciążenie jak na 15-latkę. Ale przejęła rolę swojej mamy, ubierała ich, chodziła na wywiadówki, szykowała im jedzenie, a w tym czasie próbowała pogodzić to wszystko ze swoją nauką, bo kończyła liceum ekonomiczne w Lublinie. Później jej tata postanowił, że będzie chciał się ożenić jeszcze raz, co nie za bardzo spodobało się braciom Jolanty i postanowili, że będą chcieli zamieszkać z nią, jeżeli właśnie tata się ożeni. Nie chcieli drugiej mamy, ale chyba do taty to przemówiło, bo ostatecznie nie wziął ślubu z nową kobietą. Jolanta nie miała zbyt wiele czasu dla siebie. Jak już miała, to zajmowała się szydełkowaniem. Bardzo lubiła też chodzić do teatru, zwłaszcza gdy jeździli z całą klasą na wycieczki do Warszawy. Na Zemstę, na Romeo i Julię. Po skończeniu liceum została we wsi. Nie poszła na studia, postanowiła udać się do pracy. Czasy były ciężkie. Początkowo pracowała jako sprzedawca w sklepie obuwniczym. Po roku jako kasjerka. Łącznie 11 lat. Andrzej pochodził z tej samej miejscowości co ona. Poznała go, gdy miała 17 lat. Wyszła gdzieś z koleżankami i jakoś tak na siebie trafili. Nie pamięta do końca gdzie, ale na dyskoteki nie chodziła. Od razu jej się spodobał. Ciemny szatyn, przystojny, grzeczny. Zakochała się. Wydawało jej się, że dawał jej poczucie bezpieczeństwa. Sama wychowała się w niepełnej rodzinie i bardzo potrzebowała kogoś, kto by się nią zaopiekował. On ciągle był, wspierał ją i jej to bardzo pasowało. Byli parą przez 5 lat i postanowili wziąć ślub. Był jej pierwszym chłopakiem. Po ślubie zamieszkali w Lublinie i rozpoczęli swoją małżeńską przygodę. Ale od początku była ona wyzwaniem dla Jolanty, dlatego że nie za bardzo lubiła się ze swoją teściową. Miała poczucie, że jest niewystarczająca dla jej syna. Nie chodziło na pewno o majątek, bo Andrzej nie należał do bardzo majętnych osób. Właściwie wziął ze sobą 2 garnitury, 2 koszule i zaczęli wspólne życie. Jednak co było jakieś niepowodzenie w małżeństwie, co o coś się kłócili, była jakaś sprzeczka. Za każdym razem jakoś brała tam udział w tym teściowa i potrafiła wejść w ich kłótnie, przyznać rację swojemu synowi, a nawet napluć Jolancie w twarz. Z kolei Jolanta była tak zamknięta w sobie, tak powściągliwa, że przy teściowej bała się nawet zapalić papierosa. Od początku mąż nie za bardzo interesował się domem, dziećmi. Pracował na gospodarstwie, do Lublina przyjeżdżał na noc. A jak nie wrócił 2-3 noce, to mówił, że spał u mamy. W domu bywał głównie gościem. Doczekali się 4 dzieci, ale to i tak nie zmieniło tego, że dom traktował jak hotel. Kąpał się, jadł i kładł spać. Najczęściej kłócili się o pieniądze. Andrzej kontrolował, co ona kupowała, na co wydała. Próbował ingerować w różnego rodzaju wydatki. Ale Jolanta zawsze dbała, aby dzieci były ubrane, najedzone i wszystko popłacone. Ale Andrzejowi ciągle było mało. Do tego dochodził alkohol, który bardzo często wyzwalał awanturę. A po nich Andrzej nie wracał kolejne 2-3 dni. Choć ogólnie był dobrym ojcem. Na dzieci ręki nie podniósł. Bywały też dobre momenty, kiedy przez chwilę stawali się taką zwykłą, sympatyczną rodziną. Wychodzili wtedy razem z dziećmi na spacer, zjadali razem posiłek, nawet wziął wtedy odkurzacz. Ale były też takie momenty, jakby zdejmował maskę albo siedziała w nim druga osoba. Od razu wspomnę, że dzieci imion zostały zmienione dla ich dobra. Pierwszy urodził się Krzyś. 3 lata po ślubie Tomek. I to w tym czasie Andrzej coraz częściej przestał wracać do domu. Nawet święta nie robiły na nim wrażenia. Zdarzało się, że Boże Narodzenie spędzali bez niego. Ale Jolanta bała się rozwodu. Wiedziała już, jak to jest żyć w niepełnej rodzinie. Nie chciała zgotować takiego samego losu swoim dzieciom. Znów była w ciąży zresztą. Tym razem miała urodzić się Agnieszka. Ale i przy niej Andrzej zaczął coś przebąkiwać, że nie chce kolejnego dziecka. Właściwie 2 chłopaków mu wystarczało i nie chciał kolejnej gęby do wykarmienia, jak to określał. Mam 2 chłopaków, mi to wystarczy. Podobno już przy Agnieszce zapytał, czy kobieta nie zdecyduje się na to, aby usunąć. Powiedziała, że absolutnie nie, nie ma takiej możliwości. Może była wtedy silniejsza, może jeszcze była bardziej odporna na bicie, na ubliżenie. Ale to właśnie po urodzeniu Agnieszki została po raz pierwszy pobita. Byli wtedy na komunii urodziny w Czerniejowie i mężczyzna sobie popił. Jego brat stryjeczny odwoził ich potem maluchem. Był to samochód państwa K i później jeszcze Jolanta dała zgodę na to, aby odwieziono im inną osobę. I gdy w końcu samochód wrócił do nich do domu, to w Andrzeju coś pękło i postanowił zrobić żonie awanturę, że jakim prawem daje komukolwiek ich samochód. Wściekł się wtedy i zlał ją pięściami. Następnie położył się spać. Przez kolejny tydzień Jolanta nie wychodziła z domu, bo miała oczy podbite. Przeprosił, a ona wybaczyła. Tłumaczyła sobie potem, że może po prostu dla niego jej rodzina jest za duża. On przecież lubi być w centrum uwagi. Do tego zadbany, zawsze w upracowanych rzeczach. Robił wrażenie na sąsiadach, że taki porządny człowiek. Ale tylko na zewnątrz, bo w domu bywało zupełnie inaczej. 4. ciążę z Anetą kobieta już ukrywała. To znaczy, że nic nie powiedziała swojemu mężowi. Bała się. Były szarpania, był wyłamany parapet. Zlew. A na zlewie była taka drewniana deska. Uderzył w nią i pękła. Jakby nie było, to był dosyć postawny mężczyzna, 1,80 m. 90 kg, więc naprawdę mógł jej wyrządzić krzywdę. Później Andrzej będzie zeznawał w sądzie, że to właśnie Jolanta go biła. Dla kobiety oczywiście jest to po prostu śmieszne, bo gdyby nawet spróbowała się na niego zamierzyć, to zapomniałaby, jak się nazywa, tak by ją zlał. Według kobiety mężczyzna zrobił później z siebie ofiarę w sądzie. Biednego, bitego męża. Mówił, że nigdy jej nie uderzył. Ale jak to się stało, że Jolancie udało się ukryć ciążę? Właściwie nie robiła tego w żaden szczególny sposób. Ubierała się jak zawsze, normalnie. A zawsze chodziła w spódnicach. Była też kobietą przy gości, więc było jej trochę łatwiej ukrywać ciążę, bo nikt po prostu nie zauważał, że jakoś nienaturalnie tyje. Jednak jeżeli chodzi o Andrzeja, to Jolanta nie do końca wierzy, że udało jej się to przed nim ukryć, że przecież zawsze zauważał jej ciążę. Widział ciążę Krzysia, Tomka i Agnieszki i nagle nie zauważył ciąży z Anetą i pozostałymi dziećmi. Według Jolanty jej męża po prostu to nie interesowało. Jego jedyny problem był taki, żeby rano o 7 wyjść ubranym i wrócić o 21. O tym, że zostanie ojcem po raz 4, dowiedział się już w szpitalu. Brzuch ją bolał i kobieta poprosiła, żeby ją odwiózł. Gdy lekarz wyszedł do niego, powiedział, że ma córkę. Początkowo mężczyzna nie akceptował nowego dziecka. Zajęło mu to trochę czasu, ale ostatecznie pokochał swoją nową córkę. Po raz pierwszy całą swoją historię kobieta wyjawiła przed panią prokurator. Powiedziała wszystko, jak było, od początku do końca. W końcu zeszło z niej całe ciśnienie, ta obawa przed mężem. Już nie miała niczego do stracenia. Wszystko zaczęło się od 1992 roku. Też do końca nie potrafi wyjaśnić dlaczego. Miała wtedy już 4 dzieci, wychowywała je sama. Nie mogła pomóc jej mama, bo już jej nie miała. Z teściową miała na pięku i znów była w ciąży. Znów bała się bicia, tego co będzie. Mieszkali wtedy w bloku i była w tym mieszkaniu niewielka łazienka, 3x3. Stała tam pralka, nieobudowana wanna, było lustro. W ścianie między łazienką a ubikacją był taki otwór na górze, gdzie każdy właściwie mógł zobaczyć, co się dzieje w środku. To chyba był kwiecień. Męża w tym czasie nie było. Chłopcy w szkole, dziewczynki spały. Jolanta nie wiedziała, co ma robić. Była właśnie w piątej ciąży. Nie od początku zakładała, że donosi całą ciążę, a następnie zabije dziecko. Właściwie nie miała planu. Nie chciała dokonać aborcji, ale nie wiedziała za bardzo, co ma zrobić. A tu mijał 9. miesiąc. Zaczęła się akcja porodowa. I siedziała w tej łazience, a następnie chodziła w tej i we w te, zastanawiając się, co zrobić. Zamknęła się w łazience i nalała wody do wanny, gdzieś tak do połowy łydek. Stanęła i urodziła. To był chłopiec. Dziecko wpadło do wody. Pępowinę przecięła żyletką. Nie podwiązywała. Było to dla niej ogromnie trudne przeżycie. Płakała. Była wściekła. Miała żal. Nie wiedziała, co ma zrobić. Targały nią różnego rodzaju emocje. Bała się męża. Zeznała, że lała dalej wody, aby dziecko, które padnie do wanny, nie zaczęło krzyczeć. Ale tak naprawdę nie do końca wie, co ją kierowało. Może nie chciała, żeby samo sobie zrobiło krzywdę. Może, żeby była jakaś amortyzacja. Dziecko ruszało się w wodzie, a ona stała nad nim w tej wannie i patrzyła. Po chwili urodziła łożysko. Wrzuciła je do toalety. Potem dziecko owinęła w gazety i zapakowała do reklamówki. Schowała do zamrażarki. Były tam brokuły, brukselka, może jakieś owoce. Z ich działki zostały po zimie. Krwi w wannie było dużo, jak przy każdym porodzie. Posprzątała. Nie mogła sobie z tym poradzić, z tym, co zrobiła. Ale uciekła w pracę i między ludzi. Pracowała wtedy w Aldiku. Pewnego dnia mąż pobił ją tak mocno, że sam poszedł do lekarza i załatwił jej zwolnienie. Na miesiąc czasu. Potem wymówili jej umowę, bo była na okresie próbnym. Było jej trudno, bo właściwie bardzo lubiła pracować, zwłaszcza z ludźmi. I jak tylko mogła, to zostawała w pracy jak najdłużej. Lubili ją też ludzie. W tym czasie jej mąż pracował na wsi, gdzie prowadził pieczarkarnię. A potem wracał do domu i wyzywał: kurwo, szmato, dziwko. A ona zawsze musiała być w domu. Nie mogła wyjść na 5 minut, nie mówiąc, gdzie idzie. Nie zostawiała też dzieci samopas. Nie mogło być tak, że poszła do koleżanki. Dziecka nigdy nie uderzył, ale jej się obrywało. Kiedyś rzucił w nią stołkiem dębowym. Gdyby ciałem nie zasłoniła swojej córki, to by uderzyło w Agnieszkę, bo dzieci zawsze były jak były awantury. Przychodziły, a Andrzejowi to nie przeszkadzało. W tym czasie był już w takim stanie, że kobieta miała wrażenie, że gdyby jeszcze dała mu pół szklanki alkoholu, to by wypił i padł. Bo wszystkie awantury wszczynał właściwie po alkoholu, zawsze szukał jakiejś zaczepki. Czasami łapał nóż do ręki i mówił: zabiję cię, kurwo. Zawsze znalazł coś, do czego mógł się doczepić. Nigdy nie było idealnie wysprzątane, nigdy nie było idealnie ugotowane. Zdarzało się, że w nocy leciały regały ze szkłem. I choć sąsiedzi słyszeli te odgłosy, to nigdy nie reagowali. Złego słowa też nie powiedzieli. Jedynie pani Basia, która była księgową i prowadziła ich dokumentację sklepu w Lublinie, potwierdziła, że widziała pobitą Jolantę, posinieczoną, że bywało tak, że spała u niej w nocy. Ale rodzina męża zeznawała przeciw niej. Mówili, że jest oszustką i kłamie. Sama Jolanta nigdy się nie skarżyła. Nawet jak była pobita. Pani Basi też za dużo nie chciała mówić, chociaż ta bardzo ciągnęła ją za język. Próbowała zaprowadzić na policję, ale kobieta nie wierzyła, że policja może jej pomóc. Wiedziała, że przyjadą, spiszą, a on za 3 dni zrobi to samo. A może jeszcze gorzej. Jak kiedyś powiedziała, że zadzwoni na policję, to Andrzej wyrwał kabel od telefonu. Raz tylko poskarżyła się księdzu, że już nie daje rady. że mąż się czepia, że bije, że pije, a ona stara się robić to, co on jej każe. Na co ksiądz jej odpowiedział, że chyba jest niedobrą kobietą, skoro mąż tak o niej mówi. Poszła też raz do lekarza, bo miała pęcherza na piersi. Pobił ją mąż i doprowadził do takiego stanu. Ale przed lekarzem się nie przyznała, skąd to się wzięło. Bała się, bo syn lekarza chodził z jej synem do tej samej klasy i wiedziała, że jeżeli poprosiłaby o obdukcję, to zaraz rozniosłaby się plota we wsi. Wiedziała też, że Andrzej nie chce więcej dzieci. Pytała go, a co będzie, jeśli będę w ciąży? Co mam zrobić z dzieckiem? Rób co chcesz, odpowiadał. Najlepiej wyrzuć na śmieci jako bierki. Kobieta pytała, bo mężczyzna często wykorzystywał ją seksualnie. Dobierał się do niej zwłaszcza po alkoholu. Kiedyś jednak zwrócił uwagę, że kobiecie się przytyło. Szedł do kuchni, złapał ją za ramiona, odkręcił i uderzył w brzuch. Powiedział: co? Znowu, kurwo, zaskoczyłaś? Więc według Jolanty doskonale zdawał sobie sprawę z tego, kiedy była w ciąży. Na pytanie, czy nie rozważała kiedyś środków antykoncepcyjnych, odpowiada, że tak, myślała o tym, ale nie miała czasu. Praca dzieci. Niby człowiek myślał, ale w końcu nic nie zrobił. A jej męża to w ogóle nie obchodziło. Proponowała też mu prezerwatywy, ale nie kupowała. On sam miał do tego dostęp, bo jeździł po hurtowniach. Ale mówił, że to niewygodne i on gumy nie będzie zakładał. U ginekologa była bardzo dawno temu. Chciała założyć spiralę, ale powiedział, że trzeba się odchudzić, no i zapłacić. Na nic zdawały się zaprzeczenia żony, że nie chce uprawiać seksu. Gdy odmawiała, mąż wyzywał ją i mówił, że jest do tego stworzona i że jest od tego, aby mu lizać. W 1994 roku, chyba w styczniu, Jolanta poczuła kolejne boleści. Było podobnie jak przy tym pierwszym razie, ale nie potrafi tego do końca przywołać, tego obrazu. To nie było tak, że pomyślała sobie, że pójdzie do łazienki i zrobi to samo. To był lęk, co będzie, jak mąż wróci i ją zobaczy w takim stanie. Chyba nie zdawała sobie do końca sprawy, co się z nią dzieje. Działała na jakimś autopilocie. Przyzwyczaiła się do tego, że to ona pomaga innym, że sama nie prosi o pomoc. Bóle złapały ją rano, była sama w domu. Znów nalała wody do wanny. Przygotowała watę i podpaski. Nawet nie była pewna, czy dziecko urodziło się zdrowe. Nie płakało, chociaż się poruszało. Nie pamięta, czy to ona wodą poruszała, czy to dziecko poruszało wodą. Pamięta jedynie, że to był chłopiec i że miała wrażenie, że na nią patrzy. I znów nie wiedziała, co miała robić. Znów się popłakała. W tym czasie zadzwonił telefon, poszła na chwilę do kuchni. Odebrała. Nawet nie pamięta, kto dzwonił. Dziecko włożyła do zamrażarki. Była używana cały czas. Żywność wyżej, dzieci na dnie. Chowała noworodki do zamrażarki, bo wiedziała, że jej żywe dzieci tam nie zajrzą. One były wychowane i wiedziały, że tam zaglądać nie można, bo się jedzenie rozmrozi albo zamrażarka zepsuje. Były bardzo posłuszne. Zdarzyło się raz, że przyjechała do nich policja i dokonała przeszukania mieszkania. Wynikało to z tego, że szukali jakichś części samochodowych, które niby jej brat schował u niej w domu. Nie znaleźli niczego. Ona w tym czasie była w pracy, a w domu był mąż i dzieci. Z zamrażarki wyjęto wtedy wszystko, a potem włożono z powrotem. Ale dzieci nikt nie zauważył. Dla Jolanty najtrudniejszy moment przyszedł wtedy, kiedy zorientowała się, ile noworodków już jest w tej zamrażarce. Nie potrafiła spać. Każdy stukot ją budził. Bała się komukolwiek powiedzieć o tym, co się u niej dzieje. Chciała zniknąć z tego świata. Miała dosyć bicia, ubliżania, traktowania jej jak najgorszego śmiecia. Miała też poczucie, że mąż wyprawił jej mózg, że przestała być człowiekiem. Trzecie dziecko przyszło na świat w 1998 roku. Miesiąca nie pamięta. Pamięta jedynie, że rodziła wieczorem. Wszyscy byli wtedy w domu. Mąż położył się spać, a ona poszła do łazienki i się w niej zamknęła. To była dziewczynka. Przez całą noc leżała pod wanną w misce. Zamrażarka była w spiżarce, a żeby się tam dostać, musiałaby przejść przez pokój, w którym spał jej mąż. Bała się, że go obudzi, a on zapyta, co niesie w tej misce. Tego wieczoru poszła spać do pokoju dzieci. Wstała rano, gdy mąż już pojechał, a dzieci poszły do szkoły. Poszła do łazienki, wzięła miskę i zaniosła jej zawartość do zamrażarki. To był chyba jej najtrudniejszy poród, dlatego że wszyscy byli w domu. Zadzwoniła jedynie do bratowej, że nie przyjdzie do pracy, bo bardzo źle się czuje, i poprosiła, aby ta ją zastąpiła. Po takim czasie już do końca nie pamięta, jak to było. Wie, że zeznała, iż przygniętała dzieci ręką w wannie, żeby się utopiły, ale już sama nie jest pewna, czy tak robiła. Pamięta, że kładła rękę na ich pleckach, że dzieci były zanurzone. Po porodach dosyć szybko wracała do siebie. Nie miała żadnych problemów zdrowotnych. Tak naprawdę nigdy nie chciała się pozbywać tych dzieci. Wiedziała przecież, że nosiła je pod piersią przez 9 miesięcy. Że to nie jest paczka zapałek, którą można wyrzucić. Że to był żywy człowiek. Zdawała sobie sprawę z tego, co robiła. Naprawdę ciężko było jej tego dokonywać. Czasami otwierała zamrażarkę i oglądała te pakunki. A potem było coraz trudniej. Zaczęły się problemy ze zdrowiem, z ciśnieniem, potem z sercem. Zżerały ją nerwy. Nie potrafiła sobie z tym poradzić. A potem przestała je oglądać. Miała żal do siebie i do męża. Później wyprowadzili się z Lublina. Mąż twierdził, że dlatego, że nie płacili czynszu. Tak naprawdę wynikało to z tego, że mężczyzna nie dawał jej żadnych pieniędzy. Mówił, że to nie jego mieszkanie. Sklep w Lublinie upadł. Wyprowadzili się więc do domu na wsi, w Czerniejowie, na działkę jego ojca. Dom był właściwie prawie gotowy do zamieszkania. Jolanta postanowiła zabrać noworodki ze sobą. Umieściła je w dużym plastikowym pojemniku, który mąż wiózł na przyczepie ciągnika. Potem włożyła je do zamrażarki w piwnicy. A potem, kilka miesięcy przed zatrzymaniem, przełożyła do beczek. Sprzątała zamrażarkę, bo była już pusta. A beczka była zakręcona, czysta. Stała w piwnicy. Mąż nigdy do niej nie zaglądał. Zostawił ją, była mu już niepotrzebna. Więc ona postanowiła ją wykorzystać. A jak schodziła do piwnicy, to sprawdzała, czy nic nie czuć, czy wszystko jest w porządku. Z dnia na dzień było jej coraz trudniej, nie dawała rady. Wracała do domu i czekała, co tym razem się wydarzy. Czasami była bita 3 razy w tygodniu, bez przyczyny. Wystarczyło, że napiła się alkoholu z klientami. Przepraszała za to rodzinę. Pojawiły się też plotki, że w Lombardzie sprzedała złoty łańcuszek swojej córki, ale to nie była prawda. Choć nie miała wtedy pieniędzy. To, co sprzedała, to był medalik z zawieszką z Matką Boską. Andrzej zabrał jej wtedy klucze do sklepu i pobił. Poszła na jedną noc do znajomych. Nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić. Później też uciekała. Kiedyś o 4 nad rano przyszła zziemnięta do Basi, tej dawnej księgowej, co mieszkała w Lublinie. Uciekła z domu i nie wiedziała, co dalej. Później znalazł ją mąż. Tak ją lał, że gdyby nie przypadkowy mężczyzna, to by ją zabił. Andrzej kazał mu tylko spierdalać. A następnie uciekł. I znów życie wracało do starej rutyny. Kobieta gotowała, pomagała w gospodarstwie, wspierała męża w codziennej pracy. On mówił do niej, że nie ma tu dla niej miejsca, że jest jego, a ona to może iść do obory, a jak nie, to do tatusia. Wyganiał ją. Czasami udało jej się złapać klucze do samochodu. To wtedy spała w samochodzie. Kiedyś był listopad i było zimno. Uratowało ją to, że syn rzucił jej koc przez okno. Ale bał jej się otworzyć drzwi. Andrzej był wtedy pijany i bardzo agresywny. Jolanta miała coraz bardziej dosyć. Nie dawała rady wytrzymać tych wszystkich awantur. Sypiała w kuchni. Uciekała do znajomych. Po prostu egzystowała. Któregoś dnia, gdy spała w kuchni, obudził ją rano, kazał jej wstać i pójść do pokoju. Ona nie chciała, poszła do łazienki. A on zaczął ją szarpać i zabrał siłą do pokoju. Chciał seksu. Podarł wtedy szlafrok, w który była ubrana. Zaczęła krzyczeć, a krzyk obudził dzieci. Zeszły dziewczynki i kazały mu się uspokoić, bo jest Matki Boskiej i chcą się wyspać. Nie pamięta dokładnie, jakie to było święto, ale pamięta, że była czerwona kartka w kalendarzu. Posłuchał. Poszedł do siebie, zamknął drzwi, ale powiedział do Jolanty: jeszcze z tobą nie skończyłem. Znęcał się nad nią wtedy cały dzień. Potem gdzieś jeździł, wracał i ciągle szukał zaczepki. W końcu, gdy powiedział, że jedzie do sklepu i że jak wróci, to porozmawiają, postanowiła wyjechać. Powiedziała, że jedzie do koleżanki, a tak naprawdę była w Lublinie u znajomego. Jak wspomina, normalnego człowieka, który nie krzyczał, nie bił. Mieszkała u niego przez ten czas, jak szukała jej policja, bo wtedy w sierpniu chciała wrócić do domu po kilku dniach we wtorek, ale we wtorek dowiedziała się, że dzieci znalazły tę beczkę. Nie spodziewała się tego. Przecież 3 czy 4 dni wcześniej wszystko było sprzątane, nawet i ta piwnica, więc dlaczego dziewczynki wyniosły tę beczkę? Otrzymała adwokata z urzędu. Spotkała się z nim pierwszy raz gdzieś 2 miesiące po zatrzymaniu, przy wizji lokalnej. Dopiero jak otrzymała dożywocie, brat wynajął jej adwokata. Sama przyznaje, że nie ma dla niej sprawiedliwej kary, że ona wie, co zrobiła. Mimo wszystko nie czuje się na takiego mordercę, jak to jest utarte. Wskazuje też, że jej małżeństwo było gorsze niż więzienie, że tak naprawdę to nie ona zabiła, że to było tylko wykonane jej rękoma, a zabił jej mąż. Często myśli o tych dzieciach, które rodziła, ale nie nadała im imion. Porównywała je jedynie do swojej czwórki, której zawsze była dumna, były grzeczne, umiały sobie poradzić. Najstarsi chłopcy nie pili, nie palili, nie mieli żadnych problemów z narkotykami. Dziewczynki dobrze się uczyły, pomagały w sklepie. Jolanta uważa, że wyrosły na naprawdę dobrych ludzi, pomimo tego, jakie awantury słyszały w domu. Ale z dziećmi nigdy nie porozmawiała o tym, co się wydarzyło. One też nigdy nie zapytały. Może łatwiej by było, gdyby zapytały. Ale też nie wiedziałaby, co im powiedzieć. Ona nawet nie chce, żeby jej wybaczyli. Ona chciałaby jedynie, żeby zrozumiały. A tak się raczej nie stało, bo kobieta pisze do nich listy, a nikt jej nie odpowiada. Czasami przyjdzie tylko kartka z pozdrowieniami i krótką informacją, że u nich w porządku. Najstarszy syn wyjechał za granicę. Od tamtej pory nie miała z nim kontaktu. Brał ślub, jak ona była już w więzieniu. Nikt jej nawet nie poinformował. Wie też, że ma wnuczka i chciałaby go kiedyś zobaczyć. Właściwie nie przeraziło jej to, że znaleziono tę beczkę. Na swój sposób zrobiło jej się dużo lżej. Jej koszmar się w końcu skończył. Jedynie co to przeraziła ją liczba dzieci, bo cały czas była przekonana, że tam była tylko trójka. Nawet nie chciała do siebie dopuścić myśli, że urodziła 5 dzieci. W maju 2004 roku Jolanta K. została oskarżona o dokonanie 5 zabójstw swoich nowonarodzonych dzieci, zaś Andrzej K. o podżeganie do zbrodni. Łącznie otrzymali zarzut popełnienia 10 zbrodni. Prokuratura założyła, że Andrzej K. nie uczestniczył bezpośrednio w morderstwach, ale nakłaniał żonę do zbrodni. Oprócz tego znieważał ją, bił i używał gróźb karalnych. Oboje zostali poddani 2-miesięcznej obserwacji psychiatrycznej. Biegli orzekli, że żadne z nich nie jest chore, a nie upośledzone umysłowo. Natomiast w momencie dokonywania zarzucanych im czynów mieli zdolność rozpoznawania ich i kierowania swoim postępowaniem. Proces rozpoczął się w lipcu tego samego roku przed Sądem Okręgowym w Lublinie. Ze względu na dobro czwórki żyjących dzieci, sąd wyłączył jawność procesu. Zanim doszło do wydania prawomocnego wyroku, minęło 6 lat. Łącznie odbyły się 3 procesy. Przed sądem Jolanta przyznała się do zabicia 5 dzieci. Natomiast w odniesieniu do Andrzeja pojawiły się wątpliwości co do jego faktycznego udziału w zbrodniach. Zarówno w trakcie śledztwa, jak i podczas procesu Andrzej K. nie przyznawał się do winy. Utrzymywał, że nie wiedział o kolejnych ciążach. Parli to też świadkowie, którzy potwierdzili, iż faktycznie tych ciąży nie było widać. Zeznania Jolanty były tak naprawdę jedynym obciążającym dowodem na Andrzeja. Nie pomagało też to, że Jolanta plątała się w zeznaniach, często zmieniała wyjaśnienia. Raz twierdziła, że mąż wiedział o ciążach i ją nakłaniał do zabójstwa, innym razem broniła go. Najprawdopodobniej dlatego, że chciała, żeby jej czwórka dzieci miała w domu ojca. Dopiero w trakcie piątego przesłuchania wyznała, że mąż powiedział, aby wyrzuciła je na śmieci jako bierki ziemniaków. Te słowa, a do tego groźby, które padały, gdy była w ciąży, sprawiły, że kobieta zdecydowała się na zabicie swoich nowonarodzonych dzieci. Wspominała też o tym, że mąż zmuszał ją do uprawiania seksu. W pierwszym procesie Jolanta K. została skazana na dożywocie, w drugim na 25 lat więzienia. Jej męża sąd dwukrotnie uniewinnił od zarzutów podżegania do zbrodni. W obu procesach zeznania Jolanty zostały uznane przez sędziego jako niewiarygodne. W 2006 roku pod listem protestacyjnym do Ministerstwa Sprawiedliwości podpisało się 20 organizacji i ponad 200 osób. Protestowano przeciwko surowemu wyrokowi dla matki dzieci. Powoływano się na to, że kobieta była tak naprawdę ofiarą przemocy swojego męża. Jednak fakt ten nie został uwzględniony przy ocenie motywów jej postępowania. Wydany podczas drugiego procesu wyrok skazujący Jolantę na 25 lat został uchylony przez lubelski sąd apelacyjny. Podczas trzeciego procesu sądy orzekające w tej sprawie uznały tym razem zeznania kobiety za wiarygodne. Ostatecznie skazano ją prawomocnie na 25 lat więzienia, a jej męża na 8 lat za podżeganie do jednej ze zbrodni. Ustne uzasadnienie tego wyroku zostało utajnione przez sąd. Na koniec znalazłam jeszcze wypowiedź psychologa w tej sprawie, która oceniała właśnie tę konkretną sprawę i przyznała, że w przypadku tak makabrycznych zbrodni, zwłaszcza wobec dzieci, to często opinia publiczna decyduje o tym, jaki wyrok zapadnie. Najczęściej sprawcami dzieciobójstwa są kobiety o niskim statusie społecznym, słabo wykształcone, wywodzące się z rodzin, gdzie występuje alkohol, bieda, często też przemoc psychiczna i fizyczna. Ale zdarza się też, że matki mordujące własne potomstwo pochodzą z dobrych domów. I wówczas zapobieganie takim zbrodniom jest dla policji czy pracowników socjalnych bardzo utrudnione. Natomiast podjęcie decyzji o zabójstwie na pewno jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Mogą to być sytuacja materialna, zaburzenia emocjonalne, brak więzi z dzieckiem, czy poczucie osamotnienia i odrzucenia. Dlatego też każdy przypadek należy oceniać indywidualnie. I w tak trudnych sprawach właściwie winno być przede wszystkim potępienie czynu, a nie tylko sprawczyni, zaznacza psycholog. I to wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy uważacie. Czy Jolanta K. jest tylko morderczynią, czy też ofiarą? Dajcie znać w komentarzach. A ja wam za dzisiaj dziękuję. Miłego dnia. Dobranoc. Do usłyszenia.